Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Żyjemy w chrześcijańskim kraju. Badania CBOS mówią, że 90% Polaków deklaruje się jako ludzie wierzący lub jako mocno wierzący. Ilustracje z Biblii przesiąknęły do naszego życia i nawet niewierzący w mowie potocznej opisują naszą rzeczywistość ilustracjami z Biblii. O co chodzi? O jakie ilustracje? Normalnie, o wdowi grosz, salomonowy wyrok, zakazany owoc, egipskie plagi, Hioba we wieści, o synu marnotrawnym, o niewiernym Tomaszu, nadstawianiu do drugiego policzka i tak dalej, i tak dalej. Dobrze jest komunikować się ze sobą za pomocą tych samych pojęć i słów, no bo wtedy jest to zrozumiałe dla wszystkich stron. Mądrzy ludzie jednak komplikują problem, bo mówią, że standaryzacja jest w tym momencie podstawą komunikacji. Czyli tak naprawdę musimy tak samo rozumieć te ilustracje i te słowa, no jakimi do siebie mówimy. A to wymaga zagłębienia się w treść. I tu zaczyna się problem. Czy tak samo rozumiemy to, co w swoim słowie przekazał nam Bóg? Jeżeli popatrzymy na jabłko przy zwiedzeniu pierwszych rodziców, no to po pierwsze wcale to nie było jabłko, no bo Biblia w ogóle nie mówi, jaki to był owoc. To. Zresztą grzech nie polegał na jedzeniu owoców, tak? To powiedzmy to sobie, tylko zrównaniu się z Bogiem, braku posłuszeństwa, buncie. Gdy popatrzymy na opowieść o miłosiernym Samarytaninie, to gdy trzeba pomóc obcemu i to jeszcze takiemu, który wierzy w innego Boga, to często nie widzimy nic w tej przypowieści, no co by można było zastosować praktycznie w życiu codziennym. A gdy popatrzymy na przypowieść o synu marnotrawnym, jak rozumiemy tę treść? No, normalnie, tak? Po pierwsze, nie jesteśmy synami marnotrawnymi. Po drugie, przy pozytywnym bohaterem tej całej opowieści jest drugi syn i należy brać z niego przykład. A trzecia, no zachowanie ojca jest bez sensu, tak? No bo dlaczego z honorami przyjmuje takiego gnojka, tak? Zamiast dać mu jakąś tam nauczkę, no powinien ponieść konsekwencje swoich czynów. Czy na pewno? Czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście jest tak, jak powiedziałem, wszystko to, co powyżej i mimo, że na pierwszy rzut oka wygląda, że jest to tak samo, to tak w praktyce jest całkowicie odwrotnie. Żadne z moich tych wcześniejszych stwierdzeń nie jest tak naprawdę prawdziwe. Zresztą cała przypowieść nie jest o problemach rodzinnych opisywanej tej rodziny, tak? No to o czym ona jest tak naprawdę? No popatrzmy. Nie wiem, czy wszyscy znają tą przypowieść, podejrzewam, że na pewno, ale mamy ojca i mamy dwóch synów. Młodszy syn oczekuje od ojca swojej części majątku. W Łukasza 15:12 czytamy tak. Młodszy zwrócił się do ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Oczekiwanie jest wysoko obraźliwe. Majątek dzieli się po śmierci ojca, a tu jest troszkę problem, bo on jeszcze żyje. Czyli co mówi syn tak naprawdę do ojca poprzez te słowa? No mówi, jak nie możesz w porę umrzeć, tak? A ja już bym chciał no, tą kasę mieć i jakoś tam się nią zaopiekować, to w tym momencie podziel ją, a ja się wyprowadzam. Życie z tobą mi nie pasuje, zasady są do bani, a w ogóle to tak naprawdę ja chciałbym żyć po swojemu. To. I co zaskakujące, ojciec mu daje tą część majątku. W praktyce to była 1/3. Zgodnie z zasadami, które były no, w tamtej kulturze, starszy syn dostawał podwójną część, czyli no, skoro było ich dwóch, majątek został podzielony na 3. Dwie części zostały przy tym starszym synie, który został z ojcem. No ta jedna część przypadła na tego młodszego. W dalszej części przypowieści czytamy, że ojciec miał zatrudnionych na stałe ludzi oraz pracowników sezonowych, więc gospodarstwo było na tyle duże, że ta 1/3 to naprawdę były całkiem konkretne pieniądze. Sprzedał młody syn więc swoją część, tak, wziął te wszystkie pieniądze, sprzeniężył to i tak miał dość tego ojca, tego rodzinnego domu, że wyprowadził się. Zresztą o czym czytamy w środkowej części wersetu, czy w 15 rozdziale 13 wersetu. A mianowicie czytamy, że młodszy syn spieniężył wszystko i wyjechał daleko. Inni tłumaczą, że wręcz wyjechał do dalekiej krainy. No, tak bardzo chciał być daleko od tego ojca. Proces wchodzenia w dorosłość i jego życie jest opisane dość lakoniczne, bo raptem w końcówce 13 wersetu czytamy w nim, że wszystko roztrwonił, prowadząc rozwiązłe życie. Biblia nie wdaje się w szczegóły, ale greckie słowo marnotrawny mówi, że jest to życie życiem pełnym rozpasania i sprośności. Trochę światła też na słabości syna tego młodszego marnotrawnego rzuca starszy syn, który w wersecie 30 mówi o prostytutkach, z którymi miałby się zadawać. Jednym słowem, grzech w całej okazałości ograniczony tylko wyobraźnią i rządzami. Nie będę wam tutaj mówił, jaki to grzech jest odpychający, jak to musimy się zmuszać do tego, żeby grzeszyć. Nie, grzech jest przyjemny, nęcący, dający poczucie satysfakcji, radości, tylko że niestety na chwilę to. A w konsekwencji prowadzi do destrukcji i śmierci. Do opisu grzechu dla mnie najbardziej przemawia fragment wspomnienia pewnego misjonarza, który zresztą potem mówił o tym wydarzeniu jako świadectwie, który wychodząc gdzieś na poranną medytację do lasu zauważył odwróconą do niego tyłem nagą, młodą, piękną kobietę myjącą się w strumyku. No jak to misjonarz i osoba wierząca oczywiście, no po cichutku zbliżył się, dopóki kobieta się nie odwróciła i nie zobaczyła, że z przodu była pokryta trądem. Misjanusz potem, jak wspominałem, opowiadał to jako świadectwo, że grzech, mimo że ładny, kuszący, to tak naprawdę w praktyce naprawdę oznacza śmierć, choć nie zawsze jest to tak wyraziste, jak to było w tej sytuacji. I podobnie było tutaj. U syna marnotrawnego grzechem już na samym początku było odejście od ojca, no i hołdowanie wszystkim swoim słabościom i rządzom. Zresztą doprowadziło go to do przepuszczenia wszystkich pieniędzy. Wszyscy koledzy, przyjaciele, zachwycone nim kobiety, jego pociągająca osobowość, miłość, koleżeństwo. Nie wiem, tu można wymyślać i wymyślać, to tak naprawdę się okazało, że to było jedno wielkie oszustwo. Tak naprawdę jego pozycję wśród innych budowały tylko i wyłącznie pieniądze. Skończyły się pieniądze, nikt mu nie pomógł, nikt się nim nie zainteresował, a ponieważ jeszcze w tym kraju nastał głód, no to zagrożone było też jego życie. On, który szastał pieniędzmi, nagle się okazało, że sam musi podjąć pracę i to jaką upokarzającą. Pasać świnie. Świnie dla Żyda były zwierzęciem nieczystym. Żydzi w ogóle świn nie hodowali, więc zatrudniając się do pasania świn, no musiał gdzieś tam pójść do jakiegoś poganina. Pasanie świn i to jeszcze u poganina było dla słuchaczy tej przypowieści jedną chyba z najgorszych możliwych prac, którą sobie można wyobrazić. I kiedy wydawało się, że już gorzej być nie może, okazało się, że może to. W kraju nastał głód, nasz bohater cierpi i to w stopniu degradującym organizm, a się okazało, że świnie są dla właściciela ważniejsze niż on sam. Świnie dostają jedzenie, a on nie. I teraz okazuje się, że doszedł do tego miejsca, że jego pragnienia sprowadzają się już tylko i wyłącznie do tego, żeby mógł zjeść to, co jedzą świnie, a mowa jest tutaj o roślinie pastewnej, która nie jest pożywieniem dla ludzi. W Łukasza 15:16 czytamy tam, pracując tam pragnął najeść się z trąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Nasz bohater dużo potrzebował upokorzeń, cierpień, degradacji, i dotarł do końca samego siebie, tak naprawdę dotarł już do miejsca, gdzie była tylko śmierć z głodu w upodleniu. I dopiero wtedy, w tej beznadziejnej sytuacji z tego świńskiego koryta dopiero przyszło do niego otrzeźwienie, refleksja. Ale zobaczmy, oczywiście to nie była taka szybka emocja, tylko to było głębokie przemyślenie, które doprowadziło go do następujących myśli i planów. W Łukaszu, cały czas jesteśmy oczywiście w 15 rozdziale, od 17 do 19 wersetu możemy przeczytać. Wtedy oprzytomniał, iluż to najemników mego ojca, pomyślał. Ma do chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca, powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga i względem ciebie. Nie jestem już godzien nazywać się synem twoim, przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Jako ludzie wierzący, jako ludzie, dla których przypowieści są nośnikiem ważnych zasad i prawd, powinniśmy widzieć w obrazie syna marnotrawnego siebie. Jako ci, którzy buntują się przeciw Bogu, jako ci, którzy się degradują, a to otrzeźwienie, o którym czytaliśmy, to po prostu jako nawrócenie. Gdy słyszę nieraz takie mocne świadectwa ludzi, którzy no nawróconych oczywiście, to tak w moim takim pierwszym odruchu wewnętrznym mówię, kurde, no pod jakim jestem wrażeniem, że ci ludzie przeszli taką drogę, wyszli z narkomanii, prostytucji, alkoholizmu, nałogów, więzienia i tak dalej, i tak dalej. Ale potem robi mi się przykro, no, że do takiego stanu musieli się doprowadzić, żeby dopiero w tej całkowitej swojej beznadziejności i upodleniu, no dopiero żeby mogli w tym miejscu znaleźć Boga. I osobiście dziękuję Bogu, że dał mi więcej mądrości, że postawił na mojej drodze takich ludzi, że nie doprowadziłem się do takiego stanu jak ten syr marnotrawny. Chcę, żeby jednak była jasność. To, że ja i ty nie doprowadziliście się do takiego stanu, to wcale nie oznacza, że problem nas nie dotyczy. Gdy patrzę na swoją młodość, jako syn marnotrawny degradowałem się i wierzcie mi, że miałem na tym polu spore osiągnięcia. Życie bez Boga w konsekwencji, no droga do śmierci, nie musi być to oczywiście perspektywą świńskiego koryta, życia w łachmanach i w jakimś tam upodleniu i na głodnego. Drogę ku śmierci możemy pokonywać w garniturze, w ekskluzywnym samochodzie, mając dużą władzę, prestiż, szacunek i szacunek innych. Przeczytane wcześniej wersety, precyzyjnie rzecz biorąc, nie są jeszcze nawróceniem, ale uświadomieniem sobie swojego stanu. Wiem, że się degraduję, wiem, że ginę, wiem, że zrobiłem źle. Jednym słowem, no w tym momencie widzę, że się zdegradowałem, ale za słowami muszą iść czyny. Sporo jednak ludzi zatrzymuje się na poziomie tego wersetu 18. Może i coś zrozumieli, może i chcą na początku coś zrobić, naprawić, ale potem mówią sobie tak. No okej, zawaliłem temat, z tym trzeba jakoś żyć, zacisnę zęby i przetrwam ten trudny czas, może się podegraduję troszeczkę na innym polu, tam będzie jakoś wygodniej i na tym właśnie poziomie i w tym miejscu tak naprawdę zostają. Syn marnotrawny jednak zrobił coś innego. Nie czekał, wstał i poszedł do swojego ojca. Nie czekał, nie odkładał tego na później, zamiar wprowadził w czyn. I w wersecie 20 jest fragment, który często mam przed oczami, jak to ojciec wybiega, rzuca mu się na szyję. Ojciec wybiega, bo co? Czeka. Wypatruje, gdzieś tam zauważa w oddali idącego, wracającego tego syna marnotrawnego. Nie będzie chyba zaskoczeniem, że obrazem w tej przypowieści ojca jest Bóg. Bóg, który honoruje nasze wybory, nie zmusza nas do żadnych zachowań, nie narzuca pewnych ograniczeń, ale no, wypatruje nas i czeka. A gdy wrócimy, użala się nad naszym stanem, no najczęściej wracamy tak, że należałoby się nad nami użalać, potem obejmuje, przytula i obce jest mu obrzydzenia. U syna marnotrawnego nastąpiło nawrócenie, czyli wewnętrzna przemiana. Nie była to chłodna kalkulacja, czy też strategia na bezpieczne życie. No bo syn marnotrawny nie kombinował coś w stylu, no tu jestem poniżany, sam się też poniżam, no żeby jakoś tam żyć, to w takim razie, no co mi szkodzi, to samo sobie porobić do domu ojca. Nie. Syn marnotrawny staje przed ojcem i wyznaje swoją winę. 21 werset 15 rozdziału. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga i względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Popatrzmy, co syn marnotrawny powiedział, albo czego nie powiedział, bo to jest znacznie ciekawsze. Jako ludzie nie lubimy przyznawać się do popełnianych błędów. Nie lubimy być winni. Lubimy za to być okej w oczach swoich i w oczach innych. Co byśmy powiedzieli na miejscu syna marnotrawnego, gdybyśmy nie znali tej przypowieści, a ja bym zrobił jakieś takie warsztaty, jakieś takie scenki rodzajowe. No myślę, żebyśmy usłyszeli coś takiego. No, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko tobie, ale tak mnie wychowałeś, tak? Albo ojcze, zgrzeszyłem przeciwko tobie, ale no, powinieneś mnie ostrzec, tak? I wytłumaczyć w sposób dla mnie zrozumiały, no, jakie tam to niesie ze sobą zagrożenia. Albo jeszcze coś innego, na przykład ojcze, no przepraszam, tak, ale no wiesz, trzymałeś dyscyplinę, a młodość musi się wyszaleć. No. Jeśli za wyznaniem winy, jeżeli za przeprosinami pojawia się to wredne słowo ale, to ono tak naprawdę w dalszej części całkowicie wypacza to, co myśmy powiedzieli wcześniej. No bo w konsekwencji wychodzi na to, że nie moja wina, tylko twoja, tak? Popatrzmy jeszcze raz na jakiś tam przykład, który powiedziałam wcześniej. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko tobie, ale tak mnie wychowałeś, tak? No to co? No to poczuj się, ojcze, do winy, to jak i weź za nią odpowiedzialność, a ode mnie się odczep, tak? No czy daj mi spokój, tak delikatnie mówiąc. to nie są jakieś rozważania akademickie, tylko to jest postawa nasza, taka może słabość, bym tak powiedział, o której czytamy już no, praktycznie na samym początku Biblii w pierwszej Mojżeszowej. Kto zawinił, że Adam i Ewa w ogrodzie Eden zgrzeszyli? No, jak to kto? No, wąż i Bóg zawinił. Tak? Nie widzieliście tego? Spytacie, gdzie ja to wyczytałem, tak? No normalnie, w pierwszej Mojżeszowej to wyczytałem. No, a tak precyzyjnie, gdyby ktoś się dopełnił, proszę bardzo. W momencie po grzechu, gdy no, rodzice ci nasi Adam i Ewa się tłumaczą, co mówi Ewa? I tu jest cytat. Wąż mnie zwiódł, wyjaśnił i zjadłam, tak? A co mówi Adam? No znowuż cytat. Ta kobieta, którą mi dałeś, była ze mną, ona mi dała owoc i z tego drzewa zjadłem. No wszystko jest czytelne do bólu, no to... Gdybym posłuchał Adama i Ewy, no przecież wąż i Bóg. Gdyby wąż nie skusił Ewy, no to nie zjadłby owocu, a gdyby Pan Bóg nie dał Ewy Adamowi, no to wiecie, Adam nie miałby co zjeść, bo nie miałby kto mu tego owocu podać. Tak. Czyli wojny wąż i Bóg. Coś błędnie rozumuję? Oczywiście brzmi śmiesznie i absurdalnie, ale tu do śmiechu nic nie ma. Nasze przeprosiny często w rzeczywistości nie mają z przeprosinami kompletnie nic wspólnego, ale często są obarczeniem winą tej drugiej strony, tego, kogo przepraszamy. Wcale nie oznaczają, że czujemy się winni, wcale nie oznaczamy, że rzeczywiście chcemy kogoś przeprosić. To jest manipulacja i chronienie siebie. Ale jak czytamy, a raczej nie czytamy tego u syna marnotrawnego, takich słów czy konstrukcji logicznych nie ma. Nie ma próby tłumaczenia się, on nie próbuje zrzucić odpowiedzialność, umniejszyć swoją winę, nie ma tam takich słów ani konstrukcji logicznych. Co on mówi? On mówi po prostu, tato, zawaliłem, nie mam nic na swoją obronę i wytłumaczenie. Tato, wybacz, mimo że na to wybaczenie nie zasługuje. I postawa syna marnotrawnego cechuje stan zwany nawróceniem. Przychodzę do ojca jako grzesznik, na rozrabiałem w życiu, nie mam i nie powinienem nawet mieć nic na swoje usprawiedliwienie, nie jestem w stanie w żaden sposób się wytłumaczyć, zrewanżować, naprawić zło, które uczyniłem. Zresztą nawet tego nie próbuję, bo wiem, że nie ma takiej możliwości. Ale wiem, że potrzebuję Boga, no bo oczywiście bez Boga zginę. I to jest ta właściwa postawa, choć często tak nie do końca właściwie widzimy nawrócenie jak przystąpienie do organizacji zwanej Kościołem. Kościół ma mi zagwarantować ubezpieczenie, a formą płacenia składek w takiej ubezpieczalni jest chodzenie na nabożeństwa i wrzucanie kasy tam do koszyczka, tak, czy do sakiewki. Tak to nie działa. Nowe narodzenie to jest wewnętrzna przemiana, a nie samo przymuszanie się do określonych zachowań. I tą wewnętrzną przemianę widzimy u syna marnotrawnego. Syn marnotrawny wyznaje swoją winę. Ale co ciekawsze, ojciec nawet nie daje mu dokończyć z tego, co planował powiedzieć, tylko każe go ubrać w najlepszą szatę, dać mu pierścień, sandały. Gdy przychodzimy do Boga, grzeszni, mając gdzieś tam za ilustrację syna marnotrawnego, Bóg wcale nie mówi do nas, idź się umyj, bo śmierdzisz, tak? Albo przebierz się, bo wyglądasz jak bosy menel, a tak w ogóle to najpierw idź odpukutuj, żeby miał satysfakcję z tego gnoju, co żeś narobił. Nie. Syn marnotrawny idzie bosy, brudny, obdarty, śmierdzący i wybiegający naprzeciw mu ojciec rzuca mu się na szyję, obejmuje, całuje go. Myślę, że syn marnotrawny wyglądał jak taki, nie śmierdział, tak jak jakiś menel, którego takim szerokim łukiem często na ulicach omijamy, szczególnie kiedy zrobi się ciepło, a ojciec taką osobę obejmuje, całuje, przytula, wybiega na spotkanie, no bo wcześniej wypatruje, przebacza. Czemu tak postępuje? Bo kocha. Niejednokrotnie wydaje nam się, że gdy chcemy przyjść do Boga, to musimy się najpierw przygotować coś, jakbym szedł do znajomych w odwiedziny. Czyli należy się ubrać, umyć, poperfumować, no tam u pań troszeczkę ta lista jest dłuższa, tak, ale na koniec kupić upominek i iść. Przekładając to na warunki grzechu i Pana Boga, no to można byłoby na przykład na jakiś czas do tego grzechu się wstrzymać, pójść na pielgrzymkę, odmówić jakąś modlitwę, może przelać jakieś pieniążki w odpowiedniej tam ilości, a gdy już będę wystarczająco dobry, to wtedy przyjść do Boga. To jest zwiedzenie. Nigdy nie będziemy wystarczająco dobrzy, nigdy nie będziemy partnerami do negocjacji z Bogiem w kontekście grzechu i nawrócenia. I im szybciej sobie to uzmysłowimy, tym szybciej wrócimy do domu ojca. Tym mniej zdegradujemy siebie i innych. Choć Niestety niektórzy potrzebują dotrzeć do tego świńskiego koryta, tak, żeby dopiero potem uzmysłowić sobie ten swój stan i wrócić. Do Boga przychodzimy tacy, jacy jesteśmy. O wzrost się nie martwię. O to tak naprawdę zatroszczy się Bóg. Radość z powrotu syna marnotrawnego była tak duża, że ojciec kazał przynieść najlepszą szatę, sandały, pierścień, symbole prestiżu, władzy i wyprawił wielką ucztę. Jego syn był martwy, a ożył. Patrząc przez pryzmat tego, co wiemy już z Nowego Testamentu, syn marnotrawny narodził się z ducha. Gdyby zebrać to wszystko w całość, nawrócenie to takie trzy ważne kroki. No pierwszy to uświadamia sobie swój stan, swoje położenie. No syn marnotrawny uświadomił sobie to przy tym świńskim korycie. Drugie, widzę i rozumiem, że Bóg może rozwiązać tylko mój problem. To zrozumiał syn marnotrawny, gdy wejrzał w głąb samego siebie, a po czym uświadomił sobie, że rozwiązanie jego problemu jest tylko i wyłącznie po stronie ojca. No i sam oczywiście swoimi siłami nie da rady tego zrobić. I trzecie, idę do Boga. Idę do Boga, wyznaję swój grzech, zdaję się na jego łaskę. No, syn marnotrawny wrócił do ojca, wyznał winy, tak naprawdę zdał się na niego. Sielankę nawrócenia, powrotu, psuje starszy brat, który wracając z pola, słysząc, że jest impreza i dowiadując się na czyją cześć i z jakiego powodu, oburza się i w rozmowie z ojcem mówi, że w 30 wersecie czytamy: ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił swój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielca. Zaraz za dziwkami? Jakby co? Takie jest tłumaczenie Nowego Świata, więc jakby co, sprawdźcie. Ale wracając do kazania. Młodszy wyprowadził się z domu, bo nie mógł wytrzymać z ojcem. Roztrwonił 1/3 majątku. Wraca śmierdzący, bosy, w łachmanach, a ojciec się jeszcze z tego cieszy i robi imprezę. No, staremu chyba ojcu coś odbiło. Starszy brat bardzo się zagniewał. Nie chce wejść do domu i porozmawiać. Ojciec musiał wyjść do niego, żeby porozmawiać na zewnątrz. Następnie gniew przeradza się w nienawiść. W rozmowie z ojcem starszy brat nie nazywa nawet swojego młodszego brata, tylko mówi, tu jest cytat, ledwie jednak zjawił się ten twój syn. To już nawet nie jest jego brat. To już jest ktoś obcy, to jest syn ten twój. To ja z nim nie chcę mieć tak naprawdę nic wspólnego. Ale popatrzmy bliżej, co tak naprawdę tego starszego brata rozgniewało. Bo my, czytając tą przypowieść we wewnętrznym poczuciu sprawiedliwości, uważamy, że za winę należy się kara, a nie nagroda, jakby wynikało z rozwoju sytuacji. Natomiast starszy brat mówi takie słowa. W 29 wersecie możemy przeczytać. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym mógł zabawić się z przyjaciółmi mymi. Starszy brat, jak możecie zauważyć, wcale nie mówi o młodszym bracie, on mówi o sobie. Nie mówi też, że za winę należy się kara, tylko on mówi, że życie z ojcem mu się po prostu nie opłaca. On dla ojca takie rzeczy robi, a ojciec dla niego nic, nawet koźlęcia, tak? Ale patrząc szczegółowo, co mówi starszy brat, to na pewno mówi, że jest z ojcem cały czas. Na pewno mówi, że przestrzega przykazań, zakazań, przykazań, nakazów, zakazów. I trzecie, nigdy nie przekroczyłem twojego przekazania, czyli jest przeświadczony o swojej doskonałości, prawości. No to jest raczej niemożliwe, żeby w 100% był nienaganny. Dla słuchaczy w tamtym czasie nie było problemu odnaleźć w starszym bracie obrazu faryzeuszy. Fizycznie byli blisko Boga, no chociażby z racji świątyni, ale tak naprawdę z Bogiem nie mieli kompletnie nic wspólnego. Zapatrzeni byli w swoją sprawiedliwość, ale Bóg nie był dla nich celem, ale był narzędziem do, no tak naprawdę, życia po swojemu. Nie musimy jednak sięgać aż do czasów biblijnych. Na pewno każdy z was ma w swoim otoczeniu osobę, która na bazie uczynków chciałaby jakieś tam sobie zapunktować u Pana Boga, czy wręcz się zbawić. Albo na pewno mamy osoby w swoim otoczeniu, które patrzą na Boga poprzez okulary swoich przekonań, swoich słabości lub tego, co mówią o Bogu inni i oczywiście na tej podstawie budują sobie pozycję prawego i religijnego. Pomijając, że starszemu bratu nie opłacało się żyć z ojcem, to mowa o przestrzeganiu przekazań brzmi w jego ustach jak wyrzut. Tak jakby się na to skarżył, tak? A Bóg oczekuje, że my będziemy chcieli być z Nim, a nie się będziemy do tego przymuszać. No, to ma być wolna wola. No i oczywiście, mimo deklaracji o posłuszeństwie, starszy brat nie chce przyjąć do wiadomości tego, co chce przekazać mu ojciec. Czyli jego sprawiedliwość jest ważniejsza niż to, co do powiedzenia ma ojciec. A ojciec wcale nie nadużywa swojej władzy, tylko wychodzi, cierpliwie tłumaczy. Ojciec mógłby rozwiązać całą rozmowę, zakończyć jednym zdaniem. Na zasadzie taka jest moja wola, wypad, tak? Ale nie. Ojciec cierpliwie tłumaczy i w 31 wersecie czytamy, że wtedy ojciec powie: dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Młodszy brat już tak naprawdę sprzeniewierzy swoją część. To, co zostało, i tak już będzie docelowo należeć do starszego brata. A jednak on żałuje, tak? Miłości ojca, żałuje tam powrotu, nawrócenia tego syna marnotrawnego. Można spekulować, czy starszy brat posłuchał ojca, czy nie. Biblia o tym akurat nie pisze, choć będąc ilustracją faryzeuszy, myślę, że pozostał w buncie. Mówiłem na początku, że wszystko to, co wydaje się na pierwszy rzut oka w tej przypowieści, jest w zupełności zupełnie inne. Mówiłem, że nie jesteśmy synami marnotrawnymi. Niestety jesteśmy. Czy nam się to podoba, czy nie? Choć nie wszyscy na tyle mądrzy, aby w drodze do świńskiego koryta lub będąc przy tym korycie, zawrócić i wrócić do domu ojca. Przy okazji, jako nawróceni, również odchodzimy od ojca, żeby sprzeniewierzać otrzymane zasoby, umiejętności i tak dalej. I też dla nas, nawróconych, całą sztuką jest zrozumieć swój bunt i wrócić. Po drugie, mówiłem na początku, że pozytywnym bohaterem tej opowieści jest starszy syn i powinien być dla nas przykładem. No, ani to nieprawda, ani to nie wzór. Tak? Nie możemy być zapatrzeni we własną sprawiedliwość, a zbawienia nie możemy szukać w przestrzeganiu prawa, tak, we własnych uczynkach, bo nie takie są zasady zbawienia. Zresztą nie myśmy je ustalali, tak? W całej tej przypowieści pozytywnym bohaterem jest młodszy syn, bo zrozumiał swój bunt i grzech i wrócił do domu ojca. Nawrócił się. Ale tak patrząc troszeczkę z lotu ptaka, o czym całościowo jest ta przypowieść, bo na pewno nie o problemach rodzinno-wychowawczych jakiejś tam rodziny sprzed 2000 lat. Ta opowieść jest o łasce. Ojcem w tej przypowieści jest Bóg. Bóg, który lituje się nad grzesznikiem, mimo że on na to kompletnie nie zasłużył. Moja córka Kasia, wiedząc, jaki będę miał temat kazania, przeczytała tę przypowieść i patrząc na postępowanie ojca, powiedziała, że to jest niesprawiedliwe. Odpowiedziała mi, że tak, to jest niesprawiedliwe, bo łaska jest niesprawiedliwa. Gdyby była sprawiedliwa, wtedy byłaby prawem, a jest łaską, tak? Łaska jest niesprawiedliwa, bo daruje winy, daruje przewinienia i to robi wszystko za darmo. I przy okazji jest tym większa, im większa jest wina, im większe jest zepsucie, im większy jest grzech, a niesprawiedliwość dlatego, bo myśmy na nią kompletnie nie zasłużyli. Ale taka jest definicja łaski, to jest niezasłużona przychylność. Wracając do syna marnotrawnego, biorąc pod uwagę olbrzymi majątek, syn marnotrawny, nawet gdyby do końca życia pracował bez wynagrodzenia, nie zrekompensowałby tego, co zmarnotrawił. No nie ma takiej opcji. I prawo nie dawało mu możliwości powrotu. Tylko poprzez łaskę mógł wrócić do domu ojca. Z łaską często trudno nam jest się zgodzić, nie rozumiemy jej, próbujemy nieraz zrobić krok wstecz i wrócić do prawa, do Starego Testamentu. Często nie zgadzamy się z łaską i próbujemy wchodzić w zakres i kompetencji Pana Boga i ustalać, co można przebaczać, a nie, co komu i za co i tak dalej. Nie twierdzę, że łaska jest prostym tematem. Jest trudnym, patrząc, ile jest zła na świecie. Nie trzeba jednak szukać daleko. Wystarczy popatrzeć, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Pozwólmy jednak Bogu być Bogiem i zaufajmy, że wie, co robi. Nie bierzmy tego w swoje ręce. Ale korzystajmy z łaski. Łaska jest przecież nie tylko tym, co jest tam i czego potrzebują inni, ale łaska jest również tym, co potrzebujemy my. Tak? I niejednokrotnie potrzebujemy jej więcej właśnie niż inni, na których tam łatwo nam patrzeć. Gdy popatrzymy na tą przypowieść, widzimy jeszcze jedną rzecz, że perspektywa Boga jest zupełnie inną perspektywą niż nasza perspektywa. Bo tak naprawdę co dla Boga jest ważne? Odwet za zło? Nie bardzo, tak? zgromadzenie wystarczającej ilości dóbr i pieniędzy, no to bez sensu. Skąd sobie Bóg sam może stworzyć, ile chce tego wszystkiego. No to w takim razie ostatni werset w tej całej przypowieści to jest podsumowanie, które mówi o 32 wersecie. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój syn był martwy, a jednak ożył, był zgubiony, a odnalazł się. Dla Boga najważniejszy jest człowiek. Jego nawrócenie i życie z nim. Poświęcił swojego Syna, Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli mieć do Niego drogę powrotną, do domu Ojca. Znany jest przecież wam wszystkim werset, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do domu Ojca, jak tylko przeze mnie. Nie wiem gdzie i jak daleko jesteś od domu Ojca, ale wróć tam jak najszybciej. I nie bój się. Tato zawsze przyjmie cię z otwartymi rękami, nieważne w jakim stanie jesteś. A jak już jesteś w domu Ojca, to nie odchodź, nawet na chwilę. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.